Praca czołówka.
Łukasz Kazmierczak, kłaniam się Państwu nisko, dołączam do Jarka Pachczyńskiego, który realizuje dzisiejszy wieczorny program. Ponad tydzień minął od wyborów parlamentarnych, a tak naprawdę nadal nie schodzi to wszystko z czołówek medialnych doniesień. Ba, okazuje się, że tak naprawdę im dalej w las, tym bardziej skomplikowana robi się ta powyborcza rzeczywistość. Ta układanka wcale nie jest taka prosta i łatwa. No i przez tę gęstwinę spróbuję dziś poprzedzierać się trochę z naszymi gośćmi w studiu. Poznańscy dziennikarze komentować dla Państwa będą Anna Molska, Poznański Oddział Telewizji Polskiej. Witaj serdecznie.
Dobry wieczór.
Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Kłaniam się.
I Jan Józefowski, Telewizja WTK.
Dobry wieczór.
Nic nie jest przesądzone, nic nie jest zatwierdzone, jeśli chodzi o Senat. To na pewno, to wiemy. Próbowałem trochę ciągnąć za język wczoraj polityków tutaj w czasie wieczornej debaty. No i najwięcej było oczywiście politycznego przekazu dnia z każdej strony, ale jednak w jednej sprawie wszyscy byli zgodni. Papierkiem lakmusowym tego wszystkiego będzie wybór marszałka Senatu. Wcale nie musi to być łatwe, proste, oczywiste. Interesów sprzecznych jest dosyć sporo. No dobrze, ale w międzyczasie okazuje się, że wychodzi kwestia tych protestów wyborczych dotyczących już 7, jeżeli nie więcej nawet okręgów wyborczych. Pytanie, gdzie jeszcze do 24 zostaną złożone. Piłka jest w grze. No i pytanie takie dosyć oczywiste. Ja osobiście takiego scenariusza nie przewidywałem, że to tak się rozstrzygnie. Nie sądziłem, że może to będzie takie wszystko stykowe. A wy stawialiście na to, że to w taki, można powiedzieć, dramatyczny sposób zaczyna nam się rozwijać na scenie politycznej.
Znaczy przede wszystkim jest to dowodem tego, że te negocjacje z senatorami się nie powiodły. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na ruch tak ostateczny i w jakimś sensie politycznie atomowy, to znaczy, że nie udało się przeciągnąć senatorów Koalicji Obywatelskiej, senatorów niezrzeszonych czy senatorów PSL-u na stronę Prawa i Sprawiedliwości. Ale to jest jeszcze jeden bardzo ciekawy test dla Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Czyli masz ładnie nazwę już w tym momencie wbitą w głowę.
W sądzie
jeszcze nie nauczyłem.
Stworzonej przez Prawo i Sprawiedliwość, to trzeba jasno powiedzieć. Oczywiście za pomocą KRS-u, ale KRS został wymieniony przez Prawo i Sprawiedliwość i pojawiają się bardzo różne opinie dotyczące tego, jak teraz ta izba się zachowa. Rozmawiałem dzisiaj z kilkoma prawnikami, którzy twierdzą, że mimo wszystko są tam ludzie z dorobkiem, którego nie zanegują jakąś decyzją polityczną.
Andrzej Stankiewicz dzisiaj w Onecie opisywał takie przykłady działań Izby, pewnych werdyktów, które wcale nie były pomyślne, na przykład ministra Ziobry.
Nie były polityczne, ale pozostaje jednak ciągle też pytanie, teraz przestanę mówić, żebym nie mówił tylko ja, o to, dlaczego tak duży opór społeczny i dlaczego tak wiele komentarzy powstało po tej decyzji, bo przecież wnioski o liczenie głosów pojawiały się także częściej, prawda? Nie tylko Prawo i Sprawiedliwość składało takie wnioski. No i tu pojawia się pytanie o to, czy takich emocji nie budzi praktyka zmian w sądownictwie Prawa i Sprawiedliwości, bo jeśli wiemy, co w Trybunale Konstytucyjnym wydarzyło się pod 2015 roku. Jeśli wiemy, że prezes Jarosław Kaczyński nazywa nową prezes Trybunału Konstytucyjnego swoim towarzyskim odkryciem, no to wiemy, że praktyka funkcjonowania tych instytucji zmienianych przez Prawo i Sprawiedliwość jest daleka od zapowiedzi. Czyli... A do tego jeszcze, bo drugim argumentem zmian w systemie sprawiedliwości i Sądzie Najwyższym było to, by te instytucje pracowały szybciej, by te sądy pracowały szybciej. A tak naprawdę od momentu wyborów, od 2015 roku, liczba orzeczeń wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny spadła ponad dwukrotnie.
I to można powiedzieć, że teraz naprawdę takie pole skojarzeń rozszerzyłeś, bo tych rzeczy... Dobrze, aczkolwiek pytanie, czy w tej sprawie akurat to tak szeroko powinno być interpretowane, bo na razie mamy te bezpośrednie one-to-one tak naprawdę decyzje dotyczące tych jednomandatowych okręgów wyborczych.
No właśnie, wracając do pytania, które zadałeś.
Telewizja Polska.
Ja się trochę spodziewałam, jak padały takie opinie, że powstanie ten sojusz, że faktycznie może być tak naprawdę o kilka głosów różnica i albo w jedną, albo w drugą stronę faktycznie może dojść do takiej sytuacji, jaką mamy w tej chwili tak naprawdę. Ale myślę, że Grzegorz Schetyna trochę zagalopował, bo jadąc tutaj czytałam, że przez to, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło 6 wniosków o jeszcze raz policzenie tych głosów, w 6 okręgach, w tym w 3 w Wielkopolsce, więc Wielkopolska znowu jest języczkiem uwagi, trochę się zagalopował Grzegorz Schetyna, mówiąc, że przyrównując Jarosława Kaczyńskiego do Józefa Stalina, że nieważne, najważniejsze jest to, kto liczy głosy, bo przecież Koalicja Obywatelska też złożyła 3 takie wnioski, bodajże w Jeleniej Górze, i jeszcze w dwóch innych okręgach. Jest takie prawo, że można policzyć te głosy. Policzmy jeszcze raz, zobaczymy.
A kto będzie je liczyć, pani zdaniem?
No, zobaczymy, no to się nie, tak naprawdę...
Nie będzie Komisja Wyborcza, tylko no, wykładnia jest taka, że tą sprawą zajmuje się Sąd Najwyższy.
Ale też słyszałem interpretację, że mogą to być sądy...
To złożone,
że to mogą być sądy powszechne.
Czyli nie wiemy, kto będzie liczyć te głosy. Czyli to nie jest sprawa tak oczywista.
Ale wiemy jedno, nie będzie to liczone gdzieś, powiedzmy, w zaciszu jakichś takich kotar, jak to bywa w Komisji Wyborczej, tylko pewnie musi być tym razem w świetle kamer. No,
to, ja myślę, że poczekajmy, nie wpadajmy w tą retorykę, nie wpadajmy w tą retorykę opcji opozycyjnych, bo myślę, że to nikomu nie będzie służyło.
W rządzącą retorykę mamy wpaść?
Nie, mamy wpaść po prostu w retorykę spokojnego myślenia i wtedy zobaczymy, jak to się okaże, jaki faktycznie będzie wynik. W Wielkopolsce mieliśmy do czynienia z tym, że bardzo dużo tych głosów było nieważnych i myślę, że to jest kluczowe, żeby sprawdzić, czy faktycznie to nie było zbyt pochopnie policzone.
Jedna uwaga Sebastian Borkowski. Zacząłeś tak mówiąc o tej sprawie, że ona gdzieś wywołuje wiele emocji. Moim zdaniem na tym etapie całkowicie niezasadnie, bo niezależnie jak oceniamy zmiany w sądownictwie, wydaje mi się, że nie mamy prawa odmawiać żadnej partii, czy to jednej, czy drugiej stronie złożenia takich wniosków. I na tym etapie dla mnie wszystko jest fajne, mówiąc wprost. To, co politycznie może zastanawiać, to jest jasne, tak? Nie może Prawo i Sprawiedliwość tłumaczyć, że składa te wnioski dlatego, bo tam było dużo głosów nieważnych, tylko mówiąc, no trzeba po prostu powiedzieć wprost, składamy wnioski w tych okręgach, dlatego, że tu nasz kandydat przegrał niewielką ilością głosów. Liczymy, że po ponownym sprawdzeniu głosów okaże się, że zostały one błędnie policzone i nasz kandydat wygra.
Takie zdanie.
I to jest takie uczciwe po prostu postawienie sprawy.
Ale nie? W tym postawieniu sprawy warto chyba też pamiętać, że ten wniosek trafi do Izby stworzonej w 2018 roku przez Prawo i Sprawiedliwość, to o tym warto pamiętać. To wcale nie znaczy, że ona wyda werdykt czy jakieś postanowienie pomyśli Prawa i Sprawiedliwości, a
tylko
wydaje mi się jeszcze
myślenie poza tym. Myślenie w tym momencie na zapas, niezależnie w którą stronę, po prostu z góry ocenianie, jak może być.
Nie, o to nie chodzi. Chodzi mi o to, żeby pamiętać o tym, do jakiej izby to ten wniosek trafia. Ale poza tym może być jeszcze przecież tak, że cały ten zabieg dotyczy tego, by spróbować zasugerować, że izby tworzone przez Prawo i Sprawiedliwość w wymiarze sprawiedliwości są bezstronne. I może właśnie o to chodzi.
Może są. Może się okaże, że to będzie jakiś test.
Prezes Julia Przyłębska, bliska znajoma prezesa Kaczyńskiego, pokazuje, że z tą bezstronnością może być różnie.
Ale to jest Trybunał Konstytucyjny.
Ale Trybunał po zmianach PiSu, więc o tym...
Zastanawia was kwestia tych nieważnych głosów? No bo to jest ciekawe, dlatego że...
Głosowaliśmy w wyborach, więc mogę powiedzieć wprost, że jak ja patrzyłem za pierwszym razem na kartę do głosowania, to ten krzyżyk po prawej stronie, to pole po prawej stronie ze znakiem partii politycznej, mogło wprowadzić gdzieś tam lekką wątpliwość, czy aby na pewno mam postawić znak krzyżyk z lewej strony, tak?
Ja wam powiem, że mam chyba tak wdrukowaną ten lewostronny ruch wyborczy na kartce wyborczej, że od początku widziałem te puste kratki, w które tam celowałem, wiedząc, gdzie mam mniej więcej
co może zastanawiać, mamy jeden okręg wyborczy w Nowym Sączu i w Nowym Sączu mieliśmy 10% głosów nieważnych. Następny okręg to jest okręg Ostrów Wielkopolski, tych głosów było 3,79. Więc akurat ten jeden okręg trzeba by pewnie wgłębić się w sprawę, skąd aż taka duża różnica w jednym okręgu wyborczym.
Ale różnica głosów tak naprawdę...
Głosów nieważnych, nie?
Tak, głosów nieważnych, a różnica między kandydatami Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości wynosiła 4%, więc no myślę, że każdy w takiej sytuacji jak Prawo i Sprawiedliwość chciałby sprawdzić, czy faktycznie
że koalicja też będzie sprawdzała.
Wydaje mi się, że ciekawe jest też to, jak komisje miałyby źle policzyć głosy oddane w wyborach do Senatu i dobrze policzyć głosy oddane w wyborach do Senatu. Ta sama komisja miałaby się pomylić w wyborach do Senatu, w wyborach do Sejmu.
Ja rozumiem, że tutaj mniej chodzi, przypuszczam, o liczenie głosu jako liczenie głosu. Tu bardziej widzę to, że mogło dojść do jakichś pomyłek wpisanie nie tej cyfry, co powinna być wpisana w protokole.
A tylko w wyborach do Senatu?
Nie mówię, że tylko w wyborach do Senatu. Nikt nie stoi...
Nie stoi na przeszkodę tych wniosków w stosunku do wyborów do Sejmu, bo je wygrał.
Ale Koalicja Obywatelska wygrała, opozycja wygrała w Senacie, a jednak złożyła 3 wnioski.
No ale to w odpowiedzi w większym stopniu.
Ale też złożyłam na kongres. No tak, no ale to też... To też trochę nie, pewnie jest pytanie takie, czy mówimy, że jeszcze to skandal, jest, jeszcze jest, że jest próba podważenia wyborów, ale składamy takie same wnioski.
Nie nazywaj tego próbą podważenia wyborów.
Nie, bo to jest cytat z Grzegorza Schetynia.
Specjalnie użyłem, który uznał, że to może być próba podważenia wyborów i że to skandal.
Nie, nie. Ja może nie powinienem mówić, to jest cytat z Grzegorza Schetyny. Tak naprawdę zacytowałem, no może nie jeden do jeden.
Ale nikt z nas chyba nie twierdzi, że to jest skandal, ani próba podważenia
wyborów. Ale Grzegorz Schetyna tak twierdzi, więc dlatego też wrzucam to jako... Dlatego też mówię o tym, że być może powinny się liczeniem tych głosów zająć jakieś organa międzynarodowe. Tu jest może pytanie. Natomiast słuchajcie, no pewnie wszystko i tak się na końcu zogniskuje wokół tego jednego okręgu, bo z tego, co można było zobaczyć, to chyba nawet Onet dał taką wykładnię tych głosów nieważnych, tych podwójnych krzyżyków, tych, które są puste. Wychodzi na to, że tak bardzo te wyniki i tak by nie zaważyły, myślę o tych pustych krzyżykach. Jest jedno miejsce, gdzie to może mieć znaczenie, to jest okręg Koszaliński, gdzie słynny Stanisław Gawłowski z Krzysztofem Mieckarzem z PiS-u wygrał przewagą 320 głosów i tam ta różnica może zaważyć. Chociaż na to może po prostu w tym jednym okręgu trzeba byłoby powtórzyć głosowanie tak jak było w okręgu częstochowskim w 2005 roku. Tam do takiej powtórki wyborczej doszło.
No, zobaczymy, jaka będzie decyzja. Na razie jesteśmy na etapie składania protestów wyborczych do dalszego głosowania, ale również do dalszego ponownego liczenia głosów. Cały czas jest jeszcze daleka
droga. To inaczej zapytam. A przyszło wam do głowy taka myśl, że w ogóle mogą być nowe wybory? Jeszcze raz? Pomylone gary i gramy od początku? Anna Molska?
Trudne pytanie. Myślę, że chyba nie przyszło mi nic takiego do głowy.
Znaczy Konfederacja złożyła taki wniosek. Przecież tak, o powtórzenie.
Roman Giertych przed chwileczką też złożył wniosek, w którym też mówi, że z powodu stronniczości mediów, jego zdaniem publicznych, doszło do
no, Konfederacja złożyła też taki wniosek w związku z sondażami, którymi manipulowano.
Nie były podawane.
Tak, co potwierdził sąd zresztą, więc to nie była żadna opinia. Mhm. Tylko...
No to bo tak trochę się taka puszka Pandory otworzyła w tym momencie. Tego jest tyle, że...
Nie, ja myślę, że na to jest za wcześnie. Można dyskutować.
Albo za późno.
Ale poza późno. Czy Sejm przetrwa, parlament przetrwa najbliższe 4 lata w takim układzie, czy nie będzie wcześniejszych wyborów. Natomiast no, nic nie powoduje. Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielną większość, będzie miało prawo desygnować premiera, będzie miało rząd, samodzielny rząd, w związku z czym no, tu niezależnie od finalnych układów w Senacie, no to nie zmieni. Pamiętajmy też o jeszcze jednym. Senat mimo pewnych możliwości działania, mimo możliwości, jak to nazywają niektórzy, opóźnienia tego, co przegłosuje Sejm, i tak o tym dłużej niż 30 dni, o ile mnie pamięć nie myli, i tak tych rzeczy nie opóźni. W związku z tym, nawet jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie mówiło, że Senat będzie opóźniał w jakiś sposób działanie, uchwalanie ustaw, to i tak rządząca większość w Sejmie będzie mogła uchwalać to, co będzie chciała, niezależnie przy układzie finalnym w Senacie i niezależnie od tych wyjątkowych predyspozycji, prerogatyw dokładnie Senatu, które ma, jeżeli chodzi o obsadzanie chociażby niektórych stanowisk.
Ale będzie mieć też wpływ na wybór Rzecznika Praw Obywatelskich,
tak
może szefa NIK-u, jeśli
może
szefa NIK-u wyboru dojdzie.
Tak.
A poza tym zapewni zupełnie inną ekspozycję liderowi opozycji, jeśli ten zostanie marszałkiem Senatu, więc to nie będzie... Senat zmieni komfort rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, ale nie zmieni układu sił.
Dokładnie tak, zmieni komfort.
Słuchajcie, dobrze, no to skalę makro na chwilę zostawiam. Albo nie, jeszcze chwilę. Chciałbym zapytać was o te emocje powyborcze. To już jest takie pytanie, nie może o fakt, tylko bardziej o to, co czytać z Twitterów, z różnych portali. Czy te emocje polityczne opadły? Moim zdaniem nie do końca. Jest to słynne takie zdanie. W tym momencie, kiedy jeszcze była kwestia tego przeciągania linii w Senacie, kto z kim będzie ewentualnie tworzyć koalicję, pojawił się choćby ten wpis Jerzego Fedorowicza, senatora od wielu kadencji Koalicji Obywatelskiej, który mówi, że człowiek, który zmieni front, będzie obłożony anatemą do trzech pokoleń, a jego dzieci, wnuki, to w ogóle, jeśli ktoś ma odwagę taką, żeby ryzykować ich życiem, no to proszę bardzo, on by tego nie radził. Czy to jest wyraz różnych emocji? No, dzisiaj na naszej antenie Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej odciął się od tych słów, ale no, jakiś papierek lakmusowy tych emocji chyba pobrzmiewa. Oczywiście znaleźlibyśmy różne tweety w różnych ugrupowaniach, natomiast ten daje jako przykład takiego najmocniejszego chyba podbicia nastroju.
Absolutnie, te nastroje nie opadły. To widać, myślę, i po stronie rządzących, przyszło rządzących i po stronie opozycji, a zwłaszcza po stronie opozycji, bo po wyborach, po już oficjalnym wyniku przyszedł czas na rozliczenia i wczoraj bardzo ciekawy artykuł w Gazecie Wyborczej na temat kulis w ogóle działania kampanii, tak naprawdę czy ona była, czy jej nie było, działań sztabu pana Brejzy i tego, jak był blokowany chociażby przez baronów Platformy Obywatelskiej. A jeżeli chodzi o słowa pana Fedorowicza, no to pokazuje, jakie są nastroje, jaka jest niepewność, jeżeli chodzi właśnie o polityków, o senatorów, przyszłych senatorów Koalicji Obywatelskiej, że dochodzi do takich no, skandalicznych słów, które myślę znamy chyba z filmów gangsterskich wszyscy. Więc no, myślę, że to pokazuje tę temperaturę, jaka panuje po stronie opozycji.
Tak, no, atmosfera jest gorąca. Mamy przykłady składania ofert. Nawet jeden z senatorów koalicji chwalił się, że proponowano mu fotel ministra zdrowia za to, żeby przeszedł na drugą
Tomasz
stronę.
Grodzki.
Tak, ale to chodzi mi o pokazanie bardziej przykładu.
Marcin Bosacki mówi, że do niego nikt nie dzwonił w każdym razie, bo pytałem o to.
No, swoją drogą był moment, że osobą przetargową miał być senator Libicki z Wielkopolski.
Który też go wczoraj spotkał, to tak na korytarzach prywatnie też.
Odciął się. W każdym razie tak.
On tylko mówił, że nie, do mnie nie dzwonić, proszę do mnie nie dzwonić.
Atmosfera jest gorąca i ja uważam, że ona będzie gorąca tak naprawdę do ostatnich minut głosowania w Senacie i nikt nie będzie pewny w związku z tym, że głosowanie będzie tajne. Głosowanie będzie tajne i tak naprawdę żadna ze stron, myślę, nie będzie miała do ostatniej chwili pewności, czy z jednej, czy z drugiej strony nie doszło do przejścia kogoś i zagłosowania inaczej.
Jan Józefowski, twoja opinia na temat tych emocji.
Znaczy emocji w polityce jest, szczególnie polskiej, jest ciągle mnóstwo, mogłoby być ich mniej i gdyby politycy zajęli się faktycznie łączeniem i budowaniem jakiejś spójności narodowej, to myślę, że moglibyśmy im za to być dużo bardziej wdzięczni niż za język, którym się posługują. Ale mnie nie do końca przekonuje taka perspektywa podawania jednego przykładu. Ja pamiętam taki wpis Krystyny Pawłowicz po wyborach samorządowych, a propos tych emocji powyborczych właśnie, kiedy napisała: Trynkiewicz na prezydenta, wielbiciele zboków, złodziejstwa zalotnych, chamów i zaprzańców wybiorą go już w pierwszej turze. I to moim zdaniem pokazuje obraz tego.
A nie sądzisz, że ona zapłaciła za swoją taką działalność publicystyczną tym,
że nie wiem, czy zapłaciła, to się okaże, jeśli nie będzie pełnić jakiejś istotnej funkcji publicznej, bo co nie jest wykluczone, że jakąś obejmie.
No, ale
nie ma jej w Sejmie.
Takich groźb bezpośrednich mało było do tej pory w życiu publicznym.
No tak, możemy stopniować oczywiście agresję polityczną, ale ona nie jest domeną jednej z frakcji. Ona jest domeną wszystkich tych frakcji, dlatego nie jestem fanem przykładów podawanych tylko z jednej strony.
Ale po stronie oczywiście rządzących, tak jak powiedziałam, też są takie przykłady i chociażby te różne rozterki dotyczące tego, jak teraz zachowają się liderzy Porozumienia, liderzy Solidarnej Polski. No bo tak naprawdę, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość odłączyłoby te dwa bagaże, nie ma większości w Sejmie. Więc myślę, że tam też na dużą skalę odbywają się gorące rozmowy. Tyle, że trochę mam wrażenie, że mniej są w jakiś sposób eksponowane. No, nie mamy takich wypowiedzi, jak po stronie chociażby senatora Fedorowicza.
Ja nie usatysfakcjonować się, sięgam do annałów, z głowy wyciągam Dominika Tarczyńskiego, który mówi, że jak Janusza Korwin-Mikke, Korwin-Mikkego, w zasadzie zawsze mam problem.
Chociażby ten przykład.
Wiele osób ma problem z Korwinem-Mikke.
Tak. Nie tylko chodzi o nazwisko, prawda? Natomiast mówię, że będzie próbował go od strony honorowej złapać. No, w tle chodzi oczywiście o cielesne sprawy. Janusz Korwin-Mikke zresztą zasłynął z takiego wymierzania cielesnego.
A tak swoją drogą poruszyłeś ciekawy temat, honorowych. Tylko jedno adwocem,
Sebastian Borkowski.
W tym Sejmie myślę, że będzie sporo osób, które właśnie takich kąśliwych, często mówię nawet poniżej pasa, uwag będą nam... będą dzielili się z nami, czy to z...
A przypomnijmy, że nie będzie Krystyny Pawłowicz w Sejmie.
I ja myślę, że to jest to ten element, który my dziennikarze często może nieświadomie, ale będziemy wyciągać na pierwsze strony, czy na tytuły właśnie, wrzucając no niektórych posłów
Na pytanie, czy to dobry pomysł, że wyciągamy to na pierwszą stronę. Może właśnie powinniśmy rozliczać polityków z ich merytorycznej pracy i tego, czym faktycznie się zajmują, a nie kilku...
A nie masz wrażenia, że to politycy sami w tym momencie wyciągają to na pierwsze strony i my to po prostu bierzemy jak karny gąsi orgałki?
Nie jesteśmy tak biedni.
Ale mam świeży przypadek Franciszek Starczewski.
Niektórzy mówią, że to się jeszcze okaże, czy Franek, czy Franciszek.
To prawda. Słyszałem z ust posła koalicji nawet takie zdanie.
Bo sam mówił, że chciałby być Frankiem, ale no to też takie...
Tak, w trampkach, w trampkach.
Jest też taki wpis, w którym jedzie pociągiem, mówi, że jedzie na szkolenie przyszłych posłów. Potem się okazuje, bo dowiedziałem się od innych posłów, elektów, że no, jechał, ale na wywiad do TVN-u.
A później na szkolenie.
No, ale na razie nie, tak naprawdę to było wszystko... Jeszcze
nie, on nie pisał, dokąd jedzie, tylko że zadzwoniła do niego pani z kancelarii Sejmu z propozycją...
Ale to podobno właśnie nie chodziło, nie mogła takiej propozycji złożyć, bo oni jeszcze nie mają legitymacji poselskich, a to trzeba podać numer legitymacji, żeby móc w ogóle zarezerwować...
Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie zweryfikować teraz, czy ściągniemy billing Franka
Staczewskiego. Przygotowałem się, rzucając ten temat. Adam Grzęgrzółka z kancelarii nie zaprzecza, że nowym parlamentarzystom proponowane są samoloty.
Czyli
technologicznego, jak udało mi się gdzieś doczytać, prawdopodobnie przyszli posłowie, czyli posłowie elekci, byliby rozliczani na tej zasadzie, że sami by kupowali bilet, a potem Boże, ewentualnie mieliby możliwość jego zwrotu.
To w takim razie...
Nie dał chyba też Franek Staczewski powodu, by go posądzać.
Tak. Posłowie elekci dawali mi to jako przykład wczoraj taki, że...
Tak to bywa z posłami elektami.
To też ciekawe, że posłowie elekci takie przykłady podają, że takie informacje podają kogoś, kto startował z jednej listy, kogo wspierali, co było widać na wielu konferencjach.
Tak, ja powiedziałem, że to z tej samej listy posłowie.
No domyślam się, że z tej samej listy.
Ale wracając do Franka, chciałeś zapytać o jego akcję?
Nie, chciałem zapytać właśnie o to, na ile jakby... Też my, bo mówiłeś o tym, że my podnosimy trochę to, co politycy mówią. No i faktem jest, że te rzeczy idą potem.
Ale właśnie, czy nie ciekawie jest, kiedy politycy narzucają temat jakości komunikacji publicznej, jak zrobił to Franek, na bardzo dużą skalę, ale przynajmniej nie mówiliśmy o rzeczach abstrakcyjnych, mówiliśmy o rzeczach konkretnych, które dotyczą milionów ludzi.
Ja powiem tak, mi się wydaje, że nazwę to wprost. Fenomen posła Elekta z Poznania, nazwę prosto fenomen, bo jest zdecydowanie z tych nowych posłów na arenie mediów ogólnopolskich, nawet nie tylko poznańskich, najbardziej się przebijający, wynika z dwóch elementów. Pierwszy, że przynajmniej jak dotychczas dla mediów jest on osobą wiarygodną, czyli sposób jego przedstawiania się i wartości, które głosi, wydają się być spójne. A drugi dlatego, że po prostu to, co robi w mediach społecznościowych szczególnie, jest niestandardowe. No i krótko mówiąc, media to podchwytują. Przecież tak naprawdę żadne media nie miały obowiązku podchwycenia i napisania o tym, że wrzucił jakiś hashtag. Mogło się to rozdać tylko i wyłącznie wśród osób, którzy korzystają z mediów społecznościowych, a nagle zrobił się temat, który przewija się niemalże w głównych wydaniach dzienników. Może jest to, wydaje mi się osobiście, że jest to jakiś taki element po prostu świeżości i kogoś innego. Pytanie, czy nie jest to krótkotrwałe i czy za miesiąc, za dwa... Nie rozumieje to się po prostu w szerości.
Jest to
nie?
Na pewno przyczynek do tego, co my jako dziennikarze podejmujemy tak. W naszych dywagacjach. Jeszcze krótko chciałbym zapytać was o te dywagacje dotyczące przyszłości Rafała Grupińskiego. Bo Jacek Jaśkowiak, dzisiaj rozmawiałem z Błażejem Dąbkowskim z Głosu Wielkopolskiego, który mówi, że zdaje się, że dojdzie do jakiegoś ojcobójstwa w postaci tego, że Jacek Jaśkowiak, może Joanna Jaśkowiak, może w ogóle młodzi, szczególnie gniewni z otoczenia Koalicji Obywatelskiej, nie mówię Platformy, bo jest szersze środowisko, doprowadzą do tego, że Rafał Grupiński będzie musiał, cytując Jacka Jaśkowiaka, być może zrobić miejsce młodszym. A Rafał Grupiński mówi, że nigdzie nie wybiera się poza to miejsce, w którym jest.
No to jest bardzo ciekawy temat, bo z jednej strony oczywiście ten młody nabytek Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej tak naprawdę w tym przypadku, ale z drugiej strony mamy też starszych kolegów, którzy też nie do końca są chyba zadowoleni z tego, że w jakimś momencie zostali trochę pominięci, trochę odsunięci właśnie przez Rafała Grupińskiego. Więc tak naprawdę Rafał Grupiński jest otoczony z każdej strony. No i chociażby ten przykład Jacka Jaśkowiaka, którego stworzył Rafał Grupiński, o czym jeden i drugi często powtarza. No myślę, że to jest bardzo ciekawa sprawa, którą na pewno będziemy wszyscy śledzić, jak tutaj siedzimy.
Ja mam jakąś potrzebę całościowego opisu świata. Dużo mówimy o Platformie, ale ta pokoleniowa wymiana tak naprawdę dokonuje się na listach obu tych największych partii. Przecież Prawo i Sprawiedliwość najwięcej głosów zdobywają to młodzi politycy PiSu i Porozumienia. Jadwiga Emilewicz, Szymon Szynkowski, Welsenk i Bartłomiej Wróblewski, do Sejmu nie wchodzi Tadeusz Dziuba. Przecież to jest podobny
tylko, że on,
przejaw tego samego
zamiaru.
Ta formalna zmiana dokonała się w tym wypadku rok dwa lata właściwie temu, tu Rafał Grupiński jeszcze nadal sprawuje władzę, więc jakby
to dlatego... prawda, ale to zjawisko odmłodzania wydaje mi się zdecydowanie szersze i może poznański PiS czeka teraz taka walka o przywództwo. Mniej wiemy o tych walkach. To prawda, że PiS jest dużo bardziej szczelny medialnie od opozycji, ale wiemy, że poseł Wróblewski odsunął od Sejmu swojego konkurenta Tadeusza Dziubę. Między nimi ta walka przecież toczy się od lat, wiemy o tym doskonale. I podobne frakcyjne walki przecież odbywają się w każdej partii.
Ja myślę, że tutaj pozycja Rafała Grupińskiego jest bezpośrednio związana z pozycją Grzegorza Schetyny. To znaczy, dopóki Grzegorz Schetyna trzyma się u sterów, dopóki do tego czasu Rafał Grupiński ma te szable, które może się wahają, ale stoją przy nim pewnie. W momencie, w którym pozycja lidera Platformy będzie zachwiana, Rafał Grupiński tutaj nie będzie miał już nic do powiedzenia.
Ale znów część poznańskich dziennikarzy mówi, że to Jacek Jaśkowiak bardzo wyraźnie postawił w ostatnim czasie na Grzegorza Schetynę. A jeśli nie będzie Grzegorza Schetyny, to...
W czasie wieczoru wyborczego Jacek Jaśkowiak, zapytany przeze mnie, czy Grzegorz Schetyna powinien być dalej szefem Platformy, odpowiedział, że tak, że to najlepsza osoba na tym stanowisku.
I to było bardzo jednoznacznie.
I to było parę minut po ogłoszeniu wyników wyborów.
Jest to bardzo oryginalny trójkąt i bardzo tam są ciekawe układy osobowe między tymi politykami.
Tylko pozycja Jacka Jaśkowiaka jest oczywiście inna od pozycji Rafała Grupińskiego, bo prezydent miasta ma dużo większą niezależność niż pojedynczy poseł, którym teraz jest poseł Rafał Grupiński.
Chociaż nadal szef Wielkopolskiej Platformy, tak. Przypomnę.
No i właśnie ciekawe, kto tego Rafała Grupińskiego miałby zastąpić, bo mówi się też o Mariuszu Witczaku, który wiadomo, że w Platformie Obywatelskiej ma...
Ale to człowiek z Schetyny przecież.
No właśnie, bardzo, bardzo mocną pozycję. Jacek Jaśkowiak, jeżeli by się zdecydował, bo też mówi się o tym, że może to on powinien być szefem wielkopolskich struktur Platformy Obywatelskiej. Trochę, jeżeli by to zrobił, trochę jest to niezgodne z tym, co mówił kilka lat temu, że dwie kadencje i żegna się z polityką.
Natomiast, no słuchajcie...
Ze stanowiskiem prezydenta.
O, właśnie. Tak,
nie z polityką.
Faktycznie.
Jaśkowiak nie powiedział nigdy, że pożegna się z polityką.
Ale nigdy
był perskie oko w powrocie do biznesu.
Też mówił o tym, że nie do końca widzi siebie jako szefa struktur.
Ale dwie kadencje dotyczyły...
Tak, ale nie widzi się jako szefa struktury. O tym też wspominał chociażby a propos wyborów na szefa Platformy w Poznaniu.
No pewnie mimo wszystko dosyć szybko będą jakieś rozliczenia powyborcze. Mam wrażenie, że w PiSie też może dojść do pewnego rodzaju przetasowań, choćby w związku z tym, że Zbigniew Hoffman zostanie posłem. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał. Też mówi się o jakichś ministerialnych takach. Różnie może być. O
tym no już... mamy stanowisko właśnie wojewody, nie?
Że jest parę awansów w czasie wyborów.
To też jest ciekawe, a propos
ja was
tego,
muszę
co...
wygaszać, a wy teraz otwieracie kolejne pola skojarzeń, bo musimy za chwileczkę niestety kończyć.
A propos tego, co tutaj kolega wspomniał, faktycznie w Prawie i Sprawiedliwości też mamy do czynienia z taką wymianą pokoleniową i o tym się też mówi a propos obsadzenia nowego
wojewody. Może Jarosław Pucek, teraz były kandydat PiSu na do Senatu, wiceprezes Cygielskiego, może jakieś pozycje będzie zajmować.
No to państwo mi się teraz rozgadali. No niestety muszę państwa wyciszyć. Anna Molska, Telewizja Polska, Jan Józefowski, Telewizja WTK, Sebastian Borkowski, Portal Miasto Poznań. Komentowali do państwa ostatnie najświeższe, właściwie najgorętsze doniesienia. Będziemy o tym mówili pewnie za tydzień jeszcze bardziej szczegółowo. Kłaniam się państwu nisko, spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.